Minęła 14.05, witamy Państwa. Przez najbliższą godzinę mówimy o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński za szybą w reżyserce, Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj rozpoczniemy od rozmowy z legendą polskiego teatru Janem Szurmiejem. Zastanowimy się nad fenomenem Małej Akademii Jazzu, której 35. edycja trwa w Gorzowie Wielkopolskim. Powiemy też o planach na ten rok Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wpadniemy również do podzielonogórskiego Zatonia na rozmowę z polsko-niemieckim małżeństwem Małgorzatą i Rolandem Helmanami. Muzycznie oczywiście będzie nam towarzyszyć polska muzyka, polskich kompozytorów, polskich autorów słów. Na początek znakomity krakowski kompozytor oraz wokalista Grzegorz Turnał. Wznowienie spektaklu Ach, Odessa, mama było powodem wizyty w Zielonej Górze autora jego scenariusza i reżysera w jednej osobie, Jana Szurmieja. Legendy polskiego teatru, twórcy znakomitych i do dziś wspominanych przedstawień muzycznych, takich jak Sztukmistrz z Lublina, Zorba czy Piaf. Za chwilę rozmowa z reżyserem o jego wyborach artystycznych oraz oczywiście o wznawianym spektaklu. O czym anegdotycznie mówi Ach, Odessa, mama?
O minionym świecie, którego już nie ma, i o tym, jak nowy świat i nowe zmiany polityczne potrafią zmieść coś, co nawet w niemoralnym świecie gangsterskim, gdzie ceniono honor, była pewna Kinderstuba, ale przyszedł większy gangster, system totalitarny, w który ludzie uwierzyli, myśląc, że to polepszy ich byt. Okazało się, że ten gangster totalitarny jest najgorszym gangsterem, który zmiótł te wszystkie wartości, jak honor, miłość. No, o tym jest ogólny spektakl.
Proszę Państwa, uwaga! Przygotowujemy się do pierwszego aktu. Tam, gdzie trzeba będzie muzycznie zatrzymać pod względem jakichś dwóch głosów. Bez grozio, to wyścimy, ale wolałbym, żeby wszystko było w porządku. Żeby grozio miał nareszcie luksus.
Mimo tego, co się stało, jednak wracamy jakby do wartości, gdzieś nawet intuicyjnie, jeżeli jesteśmy nawet wychowywani. Ja nawiązuję to do dzisiejszych czasów, bo uważam, że dzisiejsze czasy są recesją tych wszystkich wartości. Ale gdzieś intuicyjnie ludzie czują, że musi być jakiś powrót. Nie mają na to recepty i są ludzie w mniejszości, którzy walczą o to, żeby przywrócić wartości, takie jak honor, przyjaźń, rozmowa, kontakt, empatia. To, co ludzi powinno łączyć, a nie dzielić. Więc to jest dla mnie priorytetowe. Oczywiście, że przez tę taką romantyczną, trochę łobuzerską, z przymrużeniem oka, historię Beni Krzyka, która jest zawarta w spektaklu jak Odessa, mama, a przy tym bulatne pieśni też są bohaterem tutaj i cały ten świat, który krąży wokół tej historii, bo on nie jest zlepiony jakby do końca taką ścisłą fabułą, ale na pewno tą nicią przewodnią jest historia Beni Krzyka. Rzeczywiście taki człowiek był, który pomimo to, że był gangsterem, był filantropem, bo budował szpitale dla biedoty, budował kina. Oczywiście też były i kasyna, i jakieś kabarety szemranej proweniencji, ale ta filantropia tym romantycznym bohaterze przeważała. Grabił bogatych, a dawał część biednym. Ja tutaj oczywiście nie gloryfikuję obywateli pochodzenia żydowskiego, bo w każdym społeczeństwie są ludzie wartościowi i złodzieje, i ludzie moralni, i wybitni naukowcy, i sprzedawczyki, donosiciele. Ale gdybyśmy spojrzeli na historię świata i tylko na nację żydowską i na kinematografię amerykańską, to przecież w niej też są motywy nie tylko mafii sycylijskiej czy jakuzy japońskiej, ale też są motywy mafii żydowskiej, która funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych. Więc ten stereotyp Żyda, który jest tylko handlarzem, rzemieślnikiem, albo kombinatorem, albo karczmarzem, jest takim stereotypem powierzchownym, nie zgłębiającym jakby wiedzy na temat tego, co się działo w społeczeństwie, nie tylko żydowskim.
Lecz kiedy odchodziłam się do swój łzy, przyszłości się nie bałem i wesoły byłem, byle tylko kieszeń popełniamy mi. Ej, czerwończyki, ej, czerwończyki, ej, pieniądze, ciaczki, forsa, szma. Z wami w krąg przyjaciół tłum, z wami w głowie wina szum, z wami w sercu radość, bez was żal. Z wami w krąg przyjaciół tłum, z wami w głowie wina szum, z wami w sercu radość, bez was żal.
Przepiękna cała warstwa muzyczna.
Tu przywołuję Hadriana Filipa Tabenckiego, który opracował i w zasadzie stworzył jednorodną prawie że muzykę, bo nie mamy jakichś różnych poetyk muzycznych i z tych oryginalnych pieśni odeskich, a jest tu wiele, stworzył taką warstwę, która jest zbliżona do szlachetnego musicalu. Ale też są nowe motywy, nowe kompozycje, które on w tym kontekście i tej poetyce napisał, jak na przykład ballada Mołdawanki, czyli kobiety symbolu, która reprezentuje jakby dzielnicę biedoty żydowskiej w Odessie Mołdawanki, prawda? Kobieta, która wychodzi z morza i zaczyna opowieść.
Moje prawo daj. Tak jest, zaraz może jest.
Dzień jak biała narzeczona, noc jak rękią ona żyje się, a w zamku śpiewa drzewo Mołdawanko.
Scenariusza. Ile w tym babla, a ile w tym innej literatury?
W zasadzie takich dopisywanych rzeczy czy w dialogach jest mało mojej inwencji, bo ja korzystałem z opowiadań odeskich, ze sztuki Zmierzch, ale również z motywów scenariusza filmowego i z innych materiałów. Oglądałem filmy, które prowadził były oficer KGB, który opowiadał historię Beni Krzyka i całego tego świata z różnych specjalistów od różnych rzeczy w mafii, od rabowania pociągów czy złodziei kieszonkowych. Na tej podstawie starałem się korzystać z babla i to są, można powiedzieć, że 95% to są bablowskie motywy.
Frajer chodzi za mną wciąż, niesie maczę złotą.
Szurmiej czuje się ekspertem od kultury żydowskiej?
Może nie demonizujmy, ale nieźle się znam na tym, dlatego że sam jako młody, 25-letni człowiek, aktor, wszedłem do Teatru Żydowskiego, który prowadził mój ojciec i w zasadzie kultura żydowska nie była mi znana. Dopiero w teatrze było studio, gdzie były wykłady z literatury, nauka języka jidysz, historia dramatu Teatru Żydowskiego i wiele takich innych rzeczy, plus no, wykładowcy tacy jak Świderski, Hanin, Przoniak, ale brat Wojciecha Przoniaka, Antek Przoniak i wielu innych profesorów ze szkoły teatralnej uczyli zawodu młodych adeptów sztuki dla Teatru Żydowskiego. I przy tej okazji my mieliśmy bardzo wybitnego profesora Friedmana, który wiele rzeczy przetłumaczył na język polski, między innymi Dybuka, który uczył nas języka i tych wszystkich właśnie rzeczy związanych z kulturą jidyszkajt. Także nieźle się na tym znam i dobrze władam językiem jidysz, którego się uczyłem już jako 25-letni człowiek, wiedzący, że gdzieś pochodzenie w rodzinie mieliśmy korzenie żydowskie, ale tym się specjalnie nie interesowałem, miałem kolegów pochodzenia żydowskiego. Jedyny kontakt mój to to, że poszedłem do szkoły, do pierwszej klasy, gdzie byłem miesiąc, do szkoły żydowskiej we Wrocławiu, bo były takie szkoły, gdzie był normalny program, ale też uczono języka jidysz, kultury. Jako jeden z nielicznych wprowadzałem motywy, które wyrastały z korzeni i z historii, które były związane z kulturą żydowską w latach 80. To jest Sztukmistrz z Lublina, prawda, który był taką poważną moją, takim debiutem reżyserskim osobnym. Pamiętam, jak przyjeżdżał Wajda na ten spektakl do Wrocławia, Jarocki. Ja z nimi rozmawiałem, byłem też zapraszany przez Jarockiego, żeby robić Słowa Izraelu według książki Sity. Za chwilę zrobił Dybuka i no i z powodzeniem grano to w Teatrze Starym.
Ty jesteś miłośnikiem dużych bardzo form teatralnych, bardzo epickich.
Tak, dlatego że odnajduję w nich jakąś historię człowieczeństwa i człowieka. Czegoś, co odchodzi, a ja jestem romantykiem. W zasadzie staram się robić coś, co dotyka kondycji duszy i serca i umysłu człowieka. Nie staram się łapać prawą ręką za lewe ucho i udziwniać czy poprawiać klasyków. Staram się trzymać ich poetyki. Wspominam tu jedną z ostatnich realizacji, jak Księgi Szulca, gdzie zrobiłem spektakl też duży, inscenizacyjny, z całym szacunkiem do litery Bruno Szulcowskiej. Nie starałem się poprawiać Bruno Szulca i nigdy bym się nie odważył poprawiać Szekspira.
Może jutro rano zechcesz wrócić do mnie, ukochany mój. Czekam, czekam cię, smutno oki król, będzie zakochany. Znowu nieprzytomnie, warto wierzyć, że cud wydarzy się, oj
W materiale zostały wykorzystane fragmenty kompozycji Hadriana Filipa Tabenckiego ze spektaklu Ach, Odessa Mama w wykonaniu aktorów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Trwa 35. edycja Małej Akademii Jazzu, fenomenu muzycznej edukacji. Na ten temat powstaje wiele publikacji i analiz. Z Bogusławem Dziekańskim, szefem Małej Akademii Jazzu, rozmawiała Izabela Patek.
Rozpoczął się 35. sezon działalności Małej Akademii Jazzu, fenomenu edukacyjnego nie tylko w Polsce, ale w Europie, a może nawet i na świecie. W ramach tej Małej Akademii Jazzu odbywają się ciągle lekcje, spotkania z młodzieżą. Ostatnio było to spotkanie, w którym brał udział saksofonista jazzowy Adam Wendt. Jaki był temat tych zajęć?
Współczesna elektronika i wpływ na brzmienie instrumentów akustycznych ciągle trwają, bo przed nami jeszcze cały tydzień spotkań Adama Wendta z młodzieżą w ramach Małej Akademii Jazzu. On po prostu pokazuje na przykładzie swojego instrumentu, podłączając go do różnych kostek elektronicznych, po prostu preparuje te dźwięki i pokazujemy, jak to można z akustycznego instrumentu zrobić prawie że pojazd kosmiczny. Są to bardzo żywe i ciekawe spotkania i zresztą Adam ma taki specyficzny sposób kontaktu, znakomity ze słuchaczami, więc to są bardzo fajne, przyjemne i takie lekkie spotkania. No i też ta osobowość tutaj jest ważna. Osobowość osoby prowadzącej, która jakby dociera do emocji młodych ludzi i budzi w nich tą wrażliwość i emocje.
A występują różni muzycy, nie tylko saksofoniści, również gitarzyści, perkusiści.
Tak, dlatego że znaczy mam już taki trzon stały od kilku lat znakomitych instrumentalistów. Jest między innymi przecież i Dominik Rosłon, kiedyś był Benek Maseli, jest Zbyszek Lewandowski, jest Krzysztof Puma-Piasecki, znakomity wokalista, Leszek Dranicki, Piotr Lemański. Także nie dzielimy tego za bardzo na instrumenty, ale tu jest ważna osobowość, dlatego że idziemy na koncert, co słuchamy? Instrumentalistów. Nie zależy na tym, żeby młody człowiek poznał wszystkie instrumenty jazzu, jak to było kiedyś u zarania Małej Akademii Jazzu. Nie chodzi o to, żeby młody człowiek miał kontakt z wyjątkową postacią, osobowością, a instrument jest rzeczą jakby wtórną. Dlatego, że instrument jest pewnym narzędziem kontaktu się muzyka z publicznością. Może być dwóch saksofonistów obok siebie, ale każdy będzie wyjątkowy, każdy będzie inny.
Została wydana książka poświęcona Małej Akademii Jazzu. Książka nosi tytuł Jedzie Pan Jazz. Pan Jazz jeździ do szkół, jeździ w różne miejsca i opowiada o wspaniałej muzyce. I ta niezwykła książka będzie miała swoją kolejną promocję, będzie spotkanie z tą książką, tym razem w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Jaki jest program tego spotkania?
23 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu, w pierwszej części o 13 będą autorzy, czyli Andrzej Białkowski i Wojciech Bursztyn. Ja też tam z nimi zasiądę, a w drugiej części o godzinie 14 zagra wychowanek Małej Akademii Jazzu Marek Konarski. A następnego dnia już po raz trzeci mam spotkanie ze studentami tam z kierunku artystycznego, czy to wszystkich takich związanych z animacją kulturalną. To już na zaproszenie Andrzeja Białkowskiego tam jestem i tak jakby w duecie prowadzimy takie spotkanie. To znaczy ja opowiadam o swoich doświadczeniach od strony praktycznej. Andrzej Białkowski ubiera to w wiedzę naukową jakby w te przykłady i teorie, które temu towarzyszą, bo się okazało, że to, co robimy w Akademii, my, czyli ja i muzycy, to szalenie, żeśmy to sobie wymyślili, ale intuicyjnie. My żeśmy jakby sami dochodzili do pewnych rzeczy, które tak naprawdę świat nauki związany z animacją w kulturze to opisał i te modele też opisał, ale my żeśmy tego nigdzie nie wyczytali, my żeśmy po prostu to w sposób książkowy robili, mimo żeśmy tych książek nie mieli.
Będzie kolejne spotkanie jeszcze wiosną na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tak, planowane jest na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i to uważam, że to będzie bardzo prestiżowe spotkanie, bo jak Andrzej mówi, tam się znaleźć, to jak w jaskini smoka się znaleźć. Nie tylko dlatego, że w Krakowie, ale tam są groźne grono tych osób biorących udział w tego typu spotkaniach. No ale jestem ciekaw, jak to wypadnie.
Na sobotę zapraszamy do Jazz Klubu Pod Filarami. Tam odbędzie się bardzo ciekawe jam session. Kto wystąpi? Dlaczego warto przyjść?
No i dlaczego warto przyjść? Może już nie warto przyjść, bo nie ma miejsca, bo warto przyjść w nocy. To jest 7. edycja Jam Session Anno Domini 2020. Od 7 lat to realizujemy. Ojcem opatrzności tego jest Marek Konarski, znakomitego żołnierski saksofonista, który od lat zaprasza swoich kolegów i koleżanki na tą ucztę muzyczną, nie tylko z polskich uczelni, ale również z europejskich uczelni. Także w tym roku już na ten czas mamy na liście startowej 47 muzyków, więc śmiało mogę powiedzieć, że przekroczymy na pewno 50, bo jeszcze w ostatnim momencie ktoś tam się doczepia i jadą. Ja już od tego momentu przestaję panować, kto przyjedzie. Ja wiem, teraz wiem, kto przyjedzie, ale to na pewno przyjedzie, to będę wiedział dopiero w sobotę o godzinie 20. Także wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa noc, tak to się mówi, trzęsienie ziemi jazzowe w Gorzowie na ziemi lubuskiej. Także jak tutaj opanują Gorzów po prostu i będą pięknie grać.
Cały czas jedzie pan jazz.
Cały czas.
Bohaterami następnego materiału są Małgorzata i Roland Helmanowie. Honorowi obywatele Zielonej Góry, Roland Helman jest przy tym laureatem ubiegłorocznej Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego, fotografem, wydawcą, autorem albumów i książek o regionie. W czasie stanu wojennego razem z żoną zainicjował transporty humanitarne do Zielonej Góry. Oto pierwsza część rozmowy, jaką udało mi się z Państwem Helmanami przeprowadzić o ich wyborach życiowych i artystycznych inspiracjach.
Bis heute bin ich Schlesier.
Ja jestem dzisiaj do dzisiaj Ślązakiem.
Ich bin kein Deutscher, ich bin kein Pole, ich bin Europäer.
Nie jestem ani Niemcem, ani Polakiem, jestem Ślązakiem, Europejczykiem.
Habe ich es auch in vielen Gedichten geschrieben. Freiheit ist eins der wichtigsten Punkte im Leben.
I dla mnie najważniejszym dobrem, które człowiek ma, to jest wolność. I tak nawet pisze w swoich wierszach.
Und deswegen denke ich, für jeden Menschen in Europa muss das gelten, dass er frei ist.
I tak wydaje mi się, że dla każdego Europejczyka, człowieka mieszkającego w Europie, wolność jest najważniejsza.
Nicht limitiert ist auf ein Land.
Że to nie jest limitowane tylko dla jednego państwa.
Alle Menschen waren oder sind gefangen in ihren Untergebenen. Sie sind untertan von Dirigenten, von Machthabern.
No i tak jak to odczuwam i piszę w swoich wierszach, że nie jesteśmy w sumie na tyle wolni, żeby sami decydować, że zawsze ktoś jest, kto za nas decyduje z góry.
Ich sehe das nicht nur bezogen auf Europa.
Ja tylko to nie widzę tylko to jako dla Europy, taką
sondern auf die ganze Welt.
Ale widzę tą sytuację również dla całego świata.
Warum haben wir überall Kriege?
Dlaczego mamy w tej chwili tyle wojen?
Weil die Menschen wollen frei sein.
Dlatego, że ludzie chcą być wolni.
Und diese Freiheit, dieses Recht nehmen sich immer mehr Menschen.
Und die, oni walczą o tą wolność i biorą sobie tą wolność, biorą do ręki, chcą tą wolność mieć i zwyciężać, jak gdyby tą wolność.
Das ist so, heutiges Beispiel, Hongkong, die Menschen protestieren.
Dobrym przykładem dzisiaj jest właśnie Hongkong.
Sie wollen nicht stehen unter der Macht von oben.
Idą na ulicę, ludzie wcześniej znali tą wolność, teraz im to wolność zabrano, idą na ulicę, bo chcą znowu tej wolności.
Sehen Sie, ich habe jetzt das Buch gemacht mit Gedichten.
Dobrym przykładem właśnie jest ta książka, którą w tej chwili wydałem. To jest książka Gedanken, Myśli, moje wiersze.
Und diese Gedichte habe ich geschrieben, seit ich 16 Jahre alt bin.
I te wiersze pisałem już mając 16 lat.
Die ersten Jahre, sie waren nur auf Papierzetteln.
Na początku pisałem je tylko na papierze.
Weil ich hatte noch keinen, es gab noch keinen
Jeszcze komputer. Nie było komputerów.
Und die haben sich angesammelt.
I te wiersze się po prostu zebrały. Zbiły się zbiorem.
Vor einem Jahr habe ich gesagt, Małgosia, wenn du meine Gedichte haben willst, ich schenke sie dir.
I któregoś dnia powiedziałem, Małgosia, jeżeli chcesz moje wiersze, mój zbiór wierszy, to ci dam.
Aber veröffentlich sie erst, wenn ich gestorben bin.
Ale wydaj je wtedy, jak już mnie nie będzie.
Doch, sie hat einfach anders entschieden.
Ale ona zdecydowała inaczej.
Sie hat gesagt, ich mache ein Buch, das war ihre Idee. Das ist ihr Werk.
To jest moja idea, to jest jej idea i ona wydała tą książkę, kolejną książkę.
Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du es machen willst, dann aber bitte mit Fotos, die ich gemacht habe.
Ale jedynym takim założeniem było to, że jeżeli książka ma wyjść, to w tej książce mają być moje zdjęcia.
Und du machst das Thema der Unterdrückung zu kommen.
I jeszcze powracając do tego tematu właśnie takiego, że ludzie są podlegli, że ktoś nimi rządzi.
Ich habe, das war 2015, als die ersten Flüchtlinge nach Europa kamen.
W 2015 roku, kiedy do Europy przybywali pierwsi ludzie wygnańcy, czy wygnani, uciekający przed wojną.
Habe ich ein Gedicht darüber geschrieben.
Napisałem wiersz.
Und das ist heute noch aktuell.
I ten wiersz jest jeszcze dzisiaj aktualny.
Und zwar ging es um diese Menschen, die gekommen sind.
To chodziło konkretnie o tych ludzi, którzy uciekają, którzy gdzieś szukają jakiejś innej możliwości życia.
Und das Gedicht heißt Kriege.
I ten wiersz się nazywa Wojny.
Es sind gekommen aus Kriegsgebieten. Syrien, Afghanistan, przyjechali Irak.
Ludzie, młodzi ludzie z Iranu, z Syrii.
Junge Männer.
Młodzi mężczyźni.
Warum sind sie gekommen, wenn mein Land geht kaputt?
Dlaczego ich kämpfe oni przyjechali, dagegen? Jeżeli mój kraj byłby czy się niebezpieczny, czy coś by się w nim działo, czy by była wojna?
Dann kämpfe ich für mein Land.
To wtedy bym walczył o mój kraj.
Und laufe nicht weg.
A nie uciekał z tego kraju.
Hole mir Geld und sitze auf der Parkbank und warte, bis alles vorbei ist.
Przyjeżdżał do innego kraju, nie pracował, czekał, aż dostanę pieniądze.
Und warte, bis der Krieg vorbei ist.
I czekał, aż się skończy wojna.
Ein Pole würde sein Land nie verlassen.
Myślę,
er würde für sein Land kämpfen.
Myślę, że Polacy też by tak zrobili. Polak na pewno by walczył o swój kraj.
Ein Deutscher würde sein Land nie verlassen. Er würde kämpfen
tak samo
für sein Land.
Niemiec też by nie zostawił swojego kraju. Też by walczył o swój kraj.
Und das verurteile ich in diesem Gedicht. Warum kämpfen diese Menschen nicht für ihr Land?
I to właśnie opisuję i potępiam w moich wierszach.
Lieben sie ihr Land nicht?
Czy oni nie kochają swojego państwa, swojego kraju?
Das ist Heimat, wo sie weggelaufen sind.
To jest ich ojczyzna.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne zaplanowało na ten rok wiele ciekawych imprez. Jakich? O tym z prezesem Towarzystwa Marianem Łazarskim rozmawia Izabela Patek.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne rozpoczęło 66. rok działalności. Jakie ciekawe wystawy i wydarzenia kulturalne odbędą się w tym roku w ramach twórczych dokonań stowarzyszenia?
Przygotowujemy się do kolejnej wystawy, właśnie 65. dorocznej wystawy, która jest konkursem. Tak szczerze mówiąc, to 65 lat towarzystwa minęło we wrześniu ubiegłego roku, ale wystawa na 65-lecie będzie pokazana dopiero w marcu. W kwietniu pokażemy drugą część wystawy właśnie 65 lat Towarzystwa Fotograficznego. Będą tam pokazane w dużej mierze zdjęcia czarno-białe dokładnie, ponieważ będą od początku, jak funkcjonowało towarzystwo, czyli 1954 roku, gdzieś tak do 2000, jak nam się uda to wszystko zmieścić, ponieważ zdjęć jest bardzo wiele, żeby to wszystko pokazać, to my nie mamy takich możliwości, ale wybór z tego będzie również poparty, będzie wydawnictwem, podobnie jak 65. doroczna wystawa.
Jak zawsze będzie nocny szlak kultury. Jakie ciekawe wystawy będzie można zobaczyć tutaj i z kim się spotkać?
W maju będą 40 konfrontacje fotograficzne, które będą prezentowały konkursową część, tak zwaną ogólnopolską wystawę fotografii. Konfrontacje 2020. Regulamin został już rozesłany w Polskę i w okoliczne tereny zagraniczne i zobaczymy, kto tutaj do nas te zdjęcia przyśle. Będzie ocena i pokaz będzie po konkursowej wystawie, która jest taką wiodącą wystawą, jeżeli chodzi o konfrontacje fotograficzne. Poza tym jeszcze będą wystawy towarzyszące tejże wystawie i sympozjum, może skromne, ale będzie, ponieważ zawsze było, więc tradycja musi być zachowana po pierwsze, a po drugie jest o czym mówić. Oczywiście do tej wystawy będzie wydany duży katalog. Sama wystawa ta konkursowa będzie pokazana w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece w Gorzowie. Wystawa towarzysząca, czyli artystów zaproszonych, będzie pokazana tu w małej galerii i jeszcze jeden wybór prac będzie pokazany w Bibliotece Głównej Akademii Jakuba z Paradyża. Też tam fragment pokażemy tych zdjęć. Będą one tam, raczej będą dotyczyły to zdjęcia wyboru z uprzednich lat, z konfrontacji nagrodzone. Tyle, ile się zmieści, to tam wszystko to zmieścimy i pokażemy. Natomiast nocny szlak kulturalny przewidziany jest w tym roku 6 czerwca. To będzie wystawa, która tu chcemy zaprezentować. Będzie to wystawa zdjęć, 16 takich zdjęć, które mamy w zasobach towarzystwa Waldemara Kućko, pokolenia. Jest to zestaw, który Waldek startował do Związku Polskich Artystów Fotografików, opracowane przez niego osobiście, naklejone na takich grubych podkładach. Także to są rzetelne, czarno-białe zdjęcia.
Podobno ma być specjalne wydawnictwo poświęcone Waldemarowi Kućce.
Jeżeli się dobrze nam to uda, chcemy wydać również, na razie nie wiem jak to nazwać, ale przyjmiemy, że to będzie taka teka tych właśnie 16 prac w formacie A3, porządnie wydrukowanych, prawdopodobnie numerowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli nam się uda wydać większą ilość, no to wtedy część będziemy rozdawać, część będziemy może sprzedawać. Sam jeszcze nie wiem dokładnie, ponieważ to w zależności od tego, jak będziemy dysponowali środkami. Przewidujemy plenery, tak zwane dawne gorzowskie, już to będzie 5. rok. Chcemy zorganizować plener w Kostrzynie i Witnicy. Efekt taki, żeby po prostu później na jesień tą wystawę pokazać gdzieś w październiku w małej galerii. I jeszcze we wrześniu chcemy pokazać wystawę, tak zwany salon zaproszonych. Na razie myślimy o tym, jak to go zorganizować, ponieważ tu już mamy na myśli takich artystów, takich fotografów, takich chętnych, których chcieliby się zaprezentować w naszej galerii. Zbieramy informacje, których by po prostu jakby chcieli się tutaj pokazać. Taki już salon kiedyś myśmy organizowali, dobre 4 lata temu. Było zawsze to ciekawie, ponieważ wybiera się zdjęcia takich autorów, których znamy, jak pracują, co robią i co mogą pokazać. Ten omawiany przegląd fotografii poplenerowej to już, jak mówiłem, październik. Jednocześnie w październiku jeszcze chcemy zrobić warsztaty poświęcone technikom szlachetnym. Nie wiem, czy to będzie ambriotypia, czy to będzie może jeszcze inne techniki szlachetne, może być powiedzmy takie, które po prostu są mało znane, a które można tutaj szybko pokazać. Zobaczymy, jak to się uda zrobić, ponieważ najważniejsze są tutaj materiały, a wygląda to dosyć ciekawie. Natomiast już na sam koniec roku kolejny przegląd fotografii dzieci i młodzieży 23 stycznia. Tam jeszcze się ważą terminy dokładnie, czy 23, czy 24. W Bibliotece Akademii Jakuba z Paradyża będzie pokazane szereg prac, które myśmy tu zrobili w ramach warsztatów w ubiegłym roku. I to będą prace ambriotypii, tak to się teraz nazywa, czyli mokry koliodon, i po prostu to będą prace na szkle i wydruki postaci skanów pokazane. Specjalnie po to, żeby tam zachęcić tą studencką młodzież do takiej zabawy, tą tak zwaną techniką fotografii szlachetnej, więc może coś z tego jeszcze wyjdzie i ta wystawa będzie też pokazana jeszcze w tym roku.
Cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały za chwilę będzie on poświęcony pismu Pegas, wydawanemu do spółki przez Gorzowski Związek Literatów Polskich oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. To wszystko, co w Kulturalnym Lubuskim przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Hubert Pietroński w reżyserce, Janusz Młyński przy mikrofonie. Żegnamy się z Państwem do następnej soboty, 25 stycznia, jak zwykle o godzinie 14.